Pamiętacie, ostatnio skończyliśmy fragment, który jest zapisany pomiędzy 9 a 14 wersetem pierwszego rozdziału listu do Kolosan. I tam mówiliśmy o tym, jak potężne dzieło wykonała Ewangelia pośród Kolosan. Za to Paweł właśnie dziękuję. Tak, pan pamiętacie? Nie za to, że Ewangelia dotarła do nich, ale za to, co Ewangelia dokonała pośród nich. Prawda? I dzisiaj jakby przechodząc dość płynnie do kolejnego fragmentu, dzisiaj będziemy czytać 3 wersety od 15 do 17, jakby przechodząc płynnie do tego, który przez Ewangelię swoją łaską to wszystko sprawia. Obraz Chrystusa. Jest to tak zwany hymn o Chrystusie w liście do Kolosa. Ci, którzy badają pismo, no, spierają się, gdzie ten hymn się zaczyna, gdzie on się kończy. I tak, najdłuższa wersja to jest pomiędzy 12 a 23 wersetem, najkrótsza pomiędzy 15 a 20, prawda? Ale nie jest to tak istotne. Istotne jest co innego. Paweł, jako na sprawcę tych wszystkich fantastycznych, wspaniałych rzeczy, które się wydarzyły w Kolosach, wskazuje Chrystusa. Tak? I chciałbym, żebyśmy dzisiaj przeczytali ten fragment, który będziemy rozważać. To będzie fragment między 15 a 17 wersetem, ale zaczniemy od 12, żeby jak gdyby wejść łagodnie w ten nasz tekst, od 15 do 17. Zacznijmy od 12 wersetu czytać. Z radością dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. I teraz o Chrystusie. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. Ten tekst będziemy dzisiaj czytać. Teraz zacznijmy od takiej myśli, od takiej pewnej zasady, słuchajcie, która, no, myślę, że jest prawdziwa. Człowiek myśli tylko tyle, ile musi. Tyle, ile musi człowiek myśli, a więc zobaczcie, wynika z tego prosta sprawa, że wszystkie prawdziwe biblijne doktryny były formułowane dopiero wtedy, kiedy pojawiała się herezja. Rozumiecie, nie? Że wszystkie prawdziwe doktryny, one nie były formułowane wcześniej, zanim cokolwiek się wydarzyło, ale one były formułowane wtedy, kiedy pojawiała się herezja. A więc jesteśmy na samym początku i zaczynamy od tej zasady. Człowiek myśli tyle, ile musi. A więc wszystkie prawdziwe biblijne doktryny były formułowane dopiero kiedy pojawiła się jakaś herezja, jakieś niewłaściwe pojmowanie, prawda? Dopiero wtedy zostały... Tak było na przykład, takim najlepszym przykładem w historii Kościoła, słuchajcie, jest doktryna o Trójcy, prawda? Ona nie została sformułowana od razu, od początku w Nowym Testamencie, ale dopiero wtedy, kiedy pojawiły się różne pomysły na temat tego, kim jest Bóg i jaki jest Bóg, dopiero wtedy zaczęto formułować tą doktrynę, prawda? I tutaj, dlaczego od tego chciałem zacząć? Bo już od początku w Kościele istniały różnego rodzaju prądy myślowe, istniały różnego rodzaju pomysły i niewłaściwe pojmowanie kogo? Osoby Jezusa Chrystusa. Były przeróżne naprawdę na ten temat pomysły i ludzie na różny sposób przedstawiali osobę Jezusa Chrystusa. Kościół musiał, jak gdyby, od samego początku formułować właściwie to, kim naprawdę jest Jezus Chrystus. Były to, tak jak powiedzieliśmy, wpływy wczesnognostyczne. List do Kolosan został napisany, co prawda, w 60 roku, więc gnostyków jeszcze tak w pełni nie było, prawda? Ale już te myśli były i co oni myśleli? Oni twierdzili, że na przykład Bóg nie mógł stworzyć świata, dlatego że Bóg jest dobrym duchem, a materia jest zła. Więc Bóg nie mógł się dotykać materii, rozumiecie? Więc nie, no, on nie mógł stworzyć świata. Po drugie, wynikało z tego to też, że jeżeli Jezus był boski, to nie mógł mieć ciała, bo to się ze sobą nie zgadza według nich, tak? A jeżeli miał ciało, no to nie mógł być boski. Tak? Więc gnostycy na swój sposób, były to wpływy, gnostycy na swój sposób przedstawiali osobę Jezusa Chrystusa. Na przykład w ich opowieściach bardzo często Jezus jest osobą, która co prawda ma widzialne ciało, ale nie zostawia śladów na piasku. Prawda? Czyli on nie jest jak gdyby materialny. Nie? Coś takiego. Było oczywiście też, to przede wszystkim, to widzimy w Biblii, wpływy żydowskie. Tak? Gdzie Żydzi też nie mogli się pogodzić z tym, kim naprawdę był Jezus Chrystus. Nie mogli przyjąć tego, że on jest tym stwórcą Jahwe, którego oni wierzyli, który przyszedł w ciele. Dla nich to też było po prostu coś, co się nie mogło im w głowie mieścić. Jak uważnie czytamy Ewangelię, to widzimy, jak bardzo oni się przed tym wzdragają, jak oni się przed tym cofają, że to niemożliwe jest, nie? Że oto przyszedł Jahwe w ciele. Tymczasem to on, Jezus Chrystus, w nim, tak jak tu jest napisane w 16 wersecie, zobaczcie, w nim, przez niego i dla niego wszystko zostało stworzone. W nim, przez niego i dla niego wszystko zostało stworzone. Chciałbym, żebyśmy teraz po prostu przyjrzeli się po kolei tym trzem naszym wersetom dzisiejszym, tak? 15, 16 i 17. Zaczynamy od 15. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Obraz niewidzialnego Boga. Przede wszystkim rodzi się, słuchajcie, pytanie, czy niewidzialne może mieć swój obraz? Nie? Czy niewidzialne może mieć obraz? Tu występuje greckie słowo eikon. Eikon. I to było ciekawie rozumiane. Jest to wystarczająco dobry obraz czegoś, aby być objawieniem tego. Rozumiecie? Wystarczająco dobry obraz, aby być objawieniem tej rzeczywistości, którą przedstawia. Eikon objawiał rzeczywistość. Nie? I nie był tylko reprodukcją, ale tak jak w przypadku Jezusa Chrystusa, był reprezentacją tej rzeczywistości. Tak samo, kiedy mówimy o Chrystusie, prawda, to mówimy, że On jest reprezentacją Boga. On objawił Boga. Jest na tyle dobrym obrazem eikon Boga, że Go objawia. Jaki On jest, prawda? I zobaczcie, co jest napisane w liście, no może nie otwierać, ja po prostu wam przeczytam. 1 Tymoteusza 6,16 mówi tak. Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział, uwaga, i widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Tak? A więc zobaczcie, Boga nikt nigdy nie widział, i tego Boga, o którym tutaj mówi Paweł, u Tymoteusza, tak mówi, jego nikt nie widział i widzieć nie może. Prawda? Ale z kolei Chrystus jest tym eikon, który jest na tyle dobrym obrazem, wystarczająco dobrym obrazem, aby objawić tego, który jest niewidzialny. Prawda? To jest niesamowita historia. I ten, który jest niewidzialny, może być oglądany, uwaga, w Chrystusie Jezusie. Kiedy chcemy wiedzieć, jaki jest Bóg, patrzymy na Chrystusa. On jest obrazem Boga niewidzialnego. I uwaga, to jest bardzo ciekawa rzecz. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to. On jest obrazem Boga, eikon, tym wystarczająco dobrym obrazem, który objawia, tak? Nie jest zaledwie jakimś szkicem. Dlaczego? 2:9 mówi, gdyż w nim zamieszkała cieleśnie, uwaga, cała pełnia boskości. Zobaczcie, jaki to jest obraz. Nie? To nie jest szkic jakiś tylko, ale jest to doskonały eikon objawiający rzeczywistość, którą jest Bóg. Boga nikt nigdy nie widział, ale On jest obrazem, doskonałym eikon Boga niewidzialnego, bo w nim cieleśnie zamieszkała, uwaga jeszcze raz, cała pełnia boskości. Innymi słowy, kiedy patrzymy na Chrystusa, mamy przed sobą obraz tego, który jest niewidzialny. Mamy przed sobą objawienie tego, który jest niewidzialny. On jest doskonałym eikon, obrazem Boga niewidzialnego. Żydzi wiele myśleli o mądrości, prawda? Znali jej wieczność, znali jej moc. Czytali w swoim piśmie o tym, że mądrość stwarzała świat, prawda? Że była z Bogiem, kiedy świat powstawał. I Paweł mówi do nich jak gdyby tak tutaj, słuchajcie. Mówi, oto ta mądrość, której tak poszukujecie, o której tyle myślicie, o której piszecie, przyszła do was teraz w ciele, abyście mogli ją wreszcie zobaczyć i poznać. Żydzi nie mogli w to uwierzyć. Nie? Że właśnie ta mądrość, o której oni tak dużo rozmyślali, której tak poszukiwali, właśnie przyszła do nich w ciele. Co do Greków? Grecy, poganie, prawda, rozmyślali bardzo wiele o Logosie. Logos to słowo i myśl Boga i Grecy wiedzieli, że Logos stworzył świat. Myśl i słowo Boga. Prawda? I Paweł znowu mówi tutaj, i nie tylko stworzył, słuchajcie, co ważne, ale oni wiedzieli też, że Logos stworzył świat i utrzymuje go w istnieniu. Tak? Czyli bez niego świat by nie powstał, a nawet jakby już powstał, to już by nie, to by nie istniał. Prawda? I co Paweł mówi do Greków z kolei? On mówi do nich tak. Oto ten boski Logos, o którym tyle rozmyślacie i tyle piszecie, tak? Przyszedł do was w ciele. To On, Jezus Chrystus, jest urzeczywistnieniem wszystkich marzeń waszej filozofii. To On. Zobaczcie, zarówno list do Kolosan mówi zarówno do Żydów, prawda, jak i do pogan, do Greków mówi, to, czego poszukiwaliście, to, o czym rozmyślaliście, to, o czym pisaliście tak wiele, tak, przyszło do was w ciele, w osobie Jezusa Chrystusa. To On jest tym boskim Logos. Prawda? Dokładnie takiego samego słowa używa Jan na początku swojej Ewangelii. Pamiętacie? On jest Logos. On jest tą mądrością. Tak? On jest tą mądrością. Przeczytajmy, zobaczcie, kiedy czytamy pierwszą Mojżeszową. Pamiętacie ten fragment? To jest bardzo znany fragment. Mówi tak. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Bóg stwarza człowieka. Znamy ten fragment bardzo dobrze. Ale co ciekawe tu jest, zobaczcie, że Bóg stworzył człowieka na obraz swój. Człowiek miał być Bożym ejką również, prawda? Miał też odzwierciedlać Bożą chwałę. I teraz zobaczcie, to jest bardzo ciekawa rzecz. Jezus Chrystus jest nie tylko obrazem Boga, ale jest również, jako człowiek z kolei, tak? Obrazem człowieka. Takim, jakim człowiek miał być i jakim był, zanim nie popadł w grzech. Zgadza się? Ten obraz Boży, człowiek został stworzony na obraz Boga i ten obraz był w nim, tak? I człowiek był ejką, obrazem Boga. Ale tylko do momentu, w którym upadł w grzech i ten obraz w nim został zupełnie zniszczony. Ten zniszczony obraz możemy na nowo odnaleźć, uwaga, tylko w Jezusie Chrystusie, tak? Który jest z jednej strony doskonałym ejkom, obrazem Boga niewidzialnego, a z drugiej strony doskonałym obrazem człowieka, takim, jak zamierzył go Bóg. Prawda? Każdy, kto zostaje stworzony na nowo, ma być właśnie upodobniony do obrazu kogo? Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Kiedy Bóg zbawia człowieka, kiedy Rea została zbawiona, tak? Rozpoczął się proces czego? Upodabniania jej do obrazu Syna Bożego. Ten ejkon zostaje w procesie uświęcenia co? Przywracany, odbudowywany, odnawiany, prawda? I teraz zobaczcie. Oczywiście znamy ten fragment z listu do Rzymian, bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby stali się podobni do obrazu jego syna. A on, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. I teraz przechodzimy bardzo tak płynnie przez ten werset. Zobaczcie, do następnej części tego wersetu, 15, w którym jest napisane pierworodny wszelkiego stworzenia. Chrystus jest nie tylko obrazem niewidzialnego Boga, ale jest również pierworodnym wszelkiego stworzenia. Jako pierworodny, uwaga, żebyśmy się nie pomylili, tak jak wielu, Chrystus nie jest stworzeniem, nie jest stworzony, tak? Musimy dzisiaj sobie powiemy, na czym to polega, że On jest pierworodny. O Chrystusie wyraźnie Słowo Boże mówi, że nie został stworzony, ale został zrodzony z Ojca. Tak? A to jest coś innego.
A tu u Zalem
Praprzyczyną, tak? Okej, okay, może tak być. Natomiast to, z czym się musimy rozprawić, to jest to, mówimy sobie jasno. Jezus Chrystus, Chrystus nie jest stworzeniem. Syn Boży nie jest stworzeniem. On jest Bogiem. Tak? On jest pierworodnym wszelkiego stworzenia, czy tak jak Piotr mówi, praprzyczyną wszelkiego stworzenia, bo przez Niego i dla Niego wszystko zostało stworzone. Ale zobaczcie, na czym polega to, że został on nazwany pierworodnym? Nie chodzi tu o czas, że Chrystus został stworzony najpierw, a potem my. I jesteśmy jak gdyby z tej samej półki. Nie. Tu nie chodzi o czas. Jeżeli chodzi o użycie tutaj słowa pierworodny, to zupełnie co innego oznacza. Mianowicie Chrystus zajmuje pierwsze miejsce pośród wszystkich tych, którzy przez adopcję stają się Bożymi dziećmi. A jak stają się Bożymi dziećmi, stają się również Jego braćmi. Zgadzacie się z tym? Nie? Jesteśmy braćmi Syna Bożego. A On pośród nas jest pierwszy, pierworodny. Tak? Nie oznacza to, że On też został stworzony. Oznacza to, że pośród Bożych dzieci jest jeden wyjątkowy. Zrodzony, a nie stworzony. I wszyscy ci, którzy zostali zrodzeni na nowo z Boga, z Ducha, tak? Stają się Jego braćmi. A On pośród nich jest pierwszy. Jest pierworodny. Ma wszystkie prawa, jakie wynikają z pierworództwa. Prawda? I to jest ważne, żebyśmy to dobrze zrozumieli. On jest we wszystkim pierwszy. To słowo prototokos, które tu jest użyte, ono ciekawie można wytłumaczyć, że nie chodzi tyle o pierwszeństwo w czasie, ile o znaczenie, kiedy spojrzymy na czwartą księgę Mojżeszową, na drugą księgę Mojżeszową 4:22. Tam jest napisane tak. Oczywiście to jest rozprawa Mojżesza z Faraonem, tam jak Mojżesz ciągle chodzi do Faraona i mówi mu, że ma wypuścić lud. I w jednym fragmencie jest napisane tak. I powiesz do Faraona, Bóg mówi do Mojżesza, tak mówi Pan, moim synem pierworodnym jest Izrael. Zobaczcie. Izrael jest synem pierworodnym Boga? Przecież były narody przed Izraelem. Były? Bóg stworzył wcześniej inne narody. Izrael nie był pierwszy. Ale jednak został nazwany pierworodnym. Dlaczego? Ze względu na pozycję, jaką miał przez Boże wybranie. Zgadza się? Dokładnie tak samo jest z nowym stworzeniem. Tak? I teraz Chrystus jest nazwany pierworodnym nie ze względu na czas, że był pierwszy, tak? Ale ze względu na... A też był pierwszy, to jest inna rzecz, nie? Ale nie ze względu na czas, że był pierwszy, ale ze względu na pozycję, jaką zajmuje pośród wszystkich innych braci, którzy stali się, nie tak jak on, nie byli zrodzeni z ojca, tak? Ale zostali przyjęci do Bożej rodziny przez adopcję, tak? A On jest tym pierworodnym pośród nich. On jest pierwszy. On jest we wszystkim pierwszy, tak jak mówi Boże Słowo. I teraz przejdźmy do 16 wersetu. Ponieważ w Nim On jest pierworodny, tak? Dlaczego? I teraz to jest wyjaśnione, zobaczcie. On jest pierworodny, tak? Pośród wszelkiego stworzenia. Dlaczego? Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Tak? Jest wyjaśnione to. Wszystko przez Niego, dla Niego, w Nim zostało wszystko stworzone. On był od początku, od wieczności. Można powiedzieć tak. Kiedy się wszystko zaczynało, On już był. Pamiętacie? Ten niesamowity fragment, to pewnie na pamięć znacie, ale wam przeczytam dzisiaj, bo to musi zabrzmieć dzisiaj. Koniecznie. Kiedy się wszystko zaczynało, kiedy rzeczy się zaczynały, On już był. Tak? Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, co powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Tak? Rozumiecie? Wszystko przez Nie powstało. Bez Niego nic nie powstało. I to, co powiedzieliśmy sobie wcześniej, tak? Świat został stworzony. Nie tylko przez Niego, ale również i dla Niego. W Nim został stworzony. Aby całe stworzenie również odbijało Jego chwałę. Głosiło Jego chwałę. On wywiódł rzeczy z chaosu. Także stał się kosmosem. Wiecie, co to są greckie dwa słowa. Chaos, czyli coś, co jest
i kosmos, czyli coś, co jest uporządkowane. Prawda? Jak mówi pierwsza księga Mojżeszowa, sam początek Biblii mówi, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. A ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. A później mamy cały opis stworzenia, jak Bóg z tego chaosu, tak, zaczyna porządkować, oddziela wodę od lądu, światło od ciemności i tak dalej, prawda? I powstaje kosmos, czyli coś, co jest uporządkowanym światem, uporządkowanym według Bożej myśli i Bożego Słowa. On też, to jest ważne, słuchajcie, to jest też napisane, tak, że On też, na nim wszystko jest ugruntowane w 17 wersecie, to znaczy On podtrzymuje cały świat również istnieniu. Świat nieugruntowany na Chrystusie. 17 werset, zobaczcie, tak? Wszystko też, On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim zostało ugruntowane. Świat, który nie jest ugruntowany, gdyby nie był ugruntowany na Chrystusie, nie podtrzymywany, można by powiedzieć, Jego mocą, nie istniałby nawet sekundy. Ani przez sekundę by nie istniał. Gdyby nie był podtrzymywany, gdyby nie był ugruntowany w nim. Po prostu pogrążyłby się z powrotem w czym? W chaosie. Prawda? Gdyby nie Boże Słowo, Boża moc, Boża myśl w tym wszystkim. Logos, jakby Grecy powiedzieli, tak? A więc Chrystus Jezus, Syn Boży. Wszystko pogrążyłoby się w jednej sekundzie z powrotem w chaosie. Wszystko powstało i istnieje i trwa Jego mocą. I teraz jest ważna rzecz, słuchajcie. Nasze rozmowy o wolnej woli. Żadne stworzenie nie jest autonomiczne. Każda istota, cokolwiek istnieje, może istnieć tylko w Nim. Tylko w Nim. Poza Nim wszystko jest chaosem. Nie ma życia. W Nim jest życie. I życie jest światłością ludzi. Kosmos, czyli ten uporządkowany Bożym Słowem świat, to nie jest samowystarczalny system. Byli w XVIII wieku tacy ludzie, deiści, którzy wierzyli, że Bóg stworzył świat i zostawił go samemu sobie. Prawda? Tak jak gdyby zegarek stworzył, tak? Nakręcił go i odłożył go i się już nim nie zajmuje. Dzisiaj być może wielu ludzi też tak myśli. Pewien młody człowiek z naszego zboru kiedyś mnie zaskoczył. Rozmawialiśmy, on mówi, że on jest... Ja jestem deistą, mówi do mnie. Byłem naprawdę zaskoczony. Nie? Ale powiem wam, że Słowo Boże tak nie mówi. Ten uporządkowany Słowem Bożym świat stworzony, on nie jest samowystarczalnym systemem, który trwa po prostu zostawiony przez Boga. Nie. Bóg cały czas przez swoje Słowo, które na początku było Boga i Bogiem było Słowo, podtrzymuje świat w istnieniu. Bez tego ten świat pogrążyłby się w chaosie w ciągu jednej sekundy. Przestałby po prostu istnieć. Bez Jego mocy nie przetrwalibyśmy ani chwili. Nie, musimy to powiedzieć. Bez względu na to, jak bardzo mocno jesteśmy przekonani o tym, jak sobie świetnie sami dajemy radę. Wiecie, wielu jest ludzi na świecie, mówią, że nie potrzebują Boga. Nawet nie wiedzą, jak bardzo. Nie wiedzą, jak bardzo ich życie zależy od Niego w każdej sekundzie ich istnienia. Od tego, który daje światło, ciepło, powietrze, życie. Pamiętacie, 4 werset Ewangelii Jana mówi, w Nim było życie. I życie było światłością ludzi. Także istnienie tych, którzy Go odrzucają, odrzucają Chrystusa, odrzucają Jego panowanie, odrzucają Boga, nawet istnienie Pana Dawkinsa, o którym mówiliśmy przed tym, prawda? Przed spotkaniem, zależy całkowicie i zupełnie od Jego mocy. Amen? Tak jest. Wiecie, kiedy czytamy ten fragment, to sobie myślimy tak. List do Kolosan został napisany mniej więcej 30 lat po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Żyli jeszcze jego przyjaciele, jego znajomi, tak? I ludzie, którzy to wiedzieli, trudno im było uwierzyć, że ten, który tu między nimi chodził, tak? To wszechmogący Bóg, który przyszedł w ciele. No, myślę, że to jest trudna sprawa, nie? Pamiętacie, żeby były, nie? Czy to nie jest ten, którego bracia i siostry znamy? Że ten był nie tylko w pełni człowiekiem, Ale on był również w pełni Bogiem, że w nim cieleśnie, jak będziemy nas później te rzeczy czytać, zamieszkała cała pełnia boskości. Że to był on. Że to był Jahwe, który przyszedł w ciele. Że wszystko powstało w nim, przez niego i dla niego. Trudno było w to uwierzyć, słuchajcie, a jeszcze trudniej było to przekazać. Być może, wiecie, taką fajną myśl, natknąłem się na taką fajną myśl, że być może dlatego Paweł przekazuje to w formie poetyckiej, jako hymn o Chrystusie. Prawda? Bo pewne rzeczy trudno jest przekazać intelektualnie. Mówimy dzisiaj, że nie czujecie, że dzisiaj mówimy o rzeczach niesamowicie wysokich. I że ja mam sam problem, słuchajcie, bo trudno jest to przekazywać. A ci ludzie widzieli Jezusa, jak szedł, jak siadał, jak piekł rybę na ognisku, jak jadł, prawda? Jak bawił się z dziećmi, jak płakał, nie? I nagle okazuje się, ten to był ten, w którym cieleśnie zamieszkała cała pełnia boskości. To było niesamowite. Być może właśnie dlatego ta forma poetycka, gdzie może w formie poezji łatwiej jest pewne bardzo, bardzo, bardzo wysokie rzeczy, bardzo takie rzeczy głębokie, o, nawet można powiedzieć tak, oddać. I tutaj Paweł napisał ten hymn. Wiecie, są różne teorie, że albo ten hymn był wcześniej kiedyś napisany i Paweł go użył, ale są też takie myśli, do których ja się jakoś sercem skłaniam, że jednak Paweł napisał ten hymn, nie? Że to jest część jego po prostu pracy tutaj w tym. Ale nie dojdziemy do tego, jakby się ktoś znalazł u Pana, to już tam Pawła trzeba spotkać i go zapytać później, czy on sam to napisał, czy też wziął to skądś.
Na boku.
Tak jest. I teraz zobaczcie, oto Chrystus, stworzyciel i odkupiciel, pojawił się w ciele, prawda? Więc to jest trudna naprawdę rzecz. Bóg Jahwe w ciele, stwórca. Zobaczcie, jak pisze Paweł w pierwszym liście do Koryntian, mówi tak. Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, od którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy. Jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje, przez którego my także istniejemy. Prawda? Więc to są rzeczy naprawdę niesamowite. I David Garland, który napisał świetny komentarz na temat listu do Kolosan, pisze w swoim komentarzu tak. Oznacza to, że każdy, kto twierdzi, że poznał Boga, a nie rozpoznaje Go w Jezusie Chrystusie, nie zna prawdziwego Boga. Ja przeczytam to jeszcze raz, bo to jest nie bardzo ostra myśl, wydaje mi się, że warta zapamiętania. Oznacza to, że każdy, kto twierdzi, że poznał Boga, a nie rozpoznaje Go w Jezusie Chrystusie, nie zna prawdziwego Boga. To, co sam Jezus kiedyś powiedział. Ja jestem droga i prawda, i życie, i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Cała nadzieja Żydów, wierzących w jedynego Boga, którego mądrość została im przekazana w formie prawa, czyli Tory, prawda? Znalazła sobie swoje spełnienie w Jezusie Chrystusie. I trudno było w to Żydom uwierzyć, prawda? Cała ta mądrość przekazana w formie prawa, w formie pięcioksiągu, w formie Tory, tak? To, co było dla Żydów tak święte. I nagle okazuje się, że ona znalazła swoje wypełnienie, swoje spełnienie w Jezusie Chrystusie, w tym Synu Cieśli z Nazaretu. Klucz do zrozumienia tego, co Bóg już uczynił, co Bóg czyni i co Bóg jeszcze uczyni, znajduje się w osobie Jezusa Chrystusa. Angielski pisarz, człowiek wierzący, żyjący w XIX wieku, napisał coś takiego, kiedy odkrył, kim jest Chrystus. Zobaczcie, co napisał. Chesterton, notabene, się nazywał ten człowiek. Jestem człowiekiem, który odkrył to, co już dawno zostało odkryte. Przyznaję się do wszystkich idiotycznych ambicji końca XIX wieku. Pisał to wtedy. Tak jak inni porządni chłopcy naszego czasu, próbowałem wyprzedzać czas. Jak inni chciałem choć o 10 minut wyprzedzać prawdę. Ale odkryłem, że ona wyprzedziła mnie o 18 wieków. Bo tą prawdą jest Jezus Chrystus. Tą prawdą jest Jezus Chrystus, to już nie Chesterton napisał, ale ja wam dopowiadam. Tak? czego sami się zresztą domyślacie. Chesterton pisze, prawda wyprzedziła mnie o 18 wieków. On się urodził gdzieś w początku XIX, tak? Wtedy prawda przyszła na świat w osobie Jezusa Chrystusa w ciele. W ciele, w którym w pełni zamieszkała cała pełnia boskości. I ta sama stwórcza moc Chrystusa, która, przez którą On stworzył świat, tak? Przez Niego świat został stworzony. W Nim świat został stworzony. Ta sama stwórcza moc działa dzisiaj przez krzyż i zmartwychwstanie Chrystusa w nowym stworzeniu. Tak? Świat jest jak gdyby stwarzany na nowo. Na tym polega nowe stworzenie. I zobaczcie, co mówi jeszcze raz Garland. Mówi tak, dziś to nauka jest sferą, gdzie szuka się ostatecznych odpowiedzi. Fizycy, biolodzy, genetycy stali się kapłanami tego nowego rodzaju poznania, który zupełnie na margines spycha albo zupełnie wypiera objawienie. Dziś poznanie nie dzieje się drogą objawienia, tak? Ale drogą odpowiedzi naukowej. Fizycy, genetycy, biolodzy, oni są tymi kapłanami poznania. Coś, co można dotknąć, zmierzyć, zważyć, zobaczyć, usłyszeć, tak? Jest prawdą. Pamiętacie, co Jezus powiedział do Piotra, kiedy pytał to, kim jest, tak? Jedni mówią, a to może tam prorokiem, a może kimś tam jeszcze, tak? A ty za kogo mnie uważasz? A wy za kogo mnie uważacie? A Piotr mówi, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Błogosławiony jesteś, Szymonie, Synu Jony. Bo nie krew i ciało ci to, nie nauka ci to objawiła. Nie inne poznania, tylko to. Objawione ci zostało to przez Ojca, który jest w niebie. Poza Chrystusem wszelkie poznanie staje się ślepe. To Chrystus jest kluczem, który otwiera tajemnicę, znaczenie i cel, dla którego wszechświat istnieje i dla którego my istniejemy. W Nim, przez Niego i dla Niego istniejemy. To Boża łaska okazana nam w Chrystusie Jezusie i tylko ona, uwaga, Boża łaska okazana nam w Chrystusie Jezusie i tylko ona potrafi udzielić nam ostatecznych odpowiedzi co do naszego pochodzenia, co do naszego znaczenia i co do celu, dla którego istniejemy. Nauka tych odpowiedzi po pierwsze nie zna i uwaga, i nigdy nie pozna. Dlatego, że to poznanie przychodzi mocą Bożego objawienia do serca każdego, kto wierzy. To Jego miłość, łaska i sprawiedliwość determinują nasze przeznaczenie. Tak? Czyli wolna wola Stwórcy, to ona determinuje nasze przeznaczenie. Nie tak, jak chce nauka. Ślepy, przypadkowy bieg reakcji chemicznych. Prawda? Z których powstało życie i człowiek wyewoluował do takiego stanu, jakim jest dzisiaj. Bóg od pierwszej sekundy stworzenia przez wszystkie następne aż do dzisiaj, aż do teraz utrzymuje nasz świat i nas samych w istnieniu. W Nim, przez Niego i dla Niego istniejemy. On jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. Zobaczcie, to jest ta pierwsza część tego o tym, kim jest Jezus Chrystus. Przeczytamy sobie na koniec te trzy wersety, aby na nowo jeszcze raz to zobaczyć, abyśmy mogli to zebrać w taką całość. Jeszcze raz niech przemówi Boże Słowo na koniec. Chrystus. Jezus Chrystus. On jest obrazem Boga niewidzialnego. Pierworodnym wszelkiego stworzenia. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Rzeczy widzialne i niewidzialne. Czy to trony, czy panowania. Czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Teraz, kiedy to czytam, przypominam sobie, słuchajcie, jak odwrócicie kartkę, to przeczytajcie. 15 werset z drugiego rozdziału jeszcze. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności. Zobaczcie, tam jest napisane, stworzył nadziemskie władze i zwierzchności, tak? A kiedy one się przeciwko niemu zbuntowały, to co? Pokonał je na krzyżu Golgoty, rozbroił je i odniósł nad nimi triumf. Tak? Czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. Niech Bóg sprawia, słuchajcie, abyśmy poznawali takiego Chrystusa. Jest wiele, wiele różnych pomysłów ludzkich na temat, kim jest Jezus Chrystus. Niech Słowo Boże objaśnia nam te rzeczy. Bardzo głębokie i trudne rzeczy, tak? Niech nas wprowadzi w tym, abyśmy wiedzieli, komu tak naprawdę zaufaliśmy. Nie? Kto to jest ten, który przyszedł do naszego życia i nasze życie zmienił. Bóg nas błogosławił. Mam nadzieję, że będziemy dalej czytając ten hymn, prawda? Mogli jeszcze bardziej zgłębiać to. Być może najbardziej istotne, najbardziej podstawowe pytanie, jakie kiedyś Jezus zadał Piotrowi. A wy kim myślicie, że jestem? Prawda? Myślę, że w odpowiedzi na to pytanie jest wiele, wiele, wiele potężnej mocy, potężnego poznania, które przychodzi nie inaczej, ale tak jak mówiliśmy, drogą Bożego objawienia. Chcemy wiedzieć, jaki jest Bóg? On jest doskonałym eikon, doskonałym obrazem, nie szkicem, nie jakimś niewyraźnym, zamglonym rysunkiem, tak? Ale jest doskonałym obrazem niewidzialnego Boga. Tak doskonałym, że Go objawia. Amen.